Miałem cykl kazań o Duchu Świętym. Być może do tego wrócę. Natomiast w tym tygodniu, w zeszłym już właściwie przez okres świąt, Bóg dał mi takie hasło, które mnie cały czas dotyka, które brzmi niedokończone życie. Możemy powiedzieć głośno niedokończone życie?
Niedokończone życie.
Powiedzmy to wszyscy razem. Niedokończone życie.
Niedokończone życie.
Tak to działa na nasze zmysły, że jak coś powtarzamy, to później nam się to rejestruje. Więc niedokończone życie. Otwórzmy Księgę Kaznodziei Salomona. Za chwilę się ten tytuł wyjaśni. Niedokończone życie. Albo możesz inaczej, jakbyś chciał, też czasami mi się miesza i czasami mam tytuł Napoczęte życie. Właściwie to samo znaczy. Napoczęte życie albo niedokończone życie. Za chwilę się to wyjaśni. Ale myślę, że Bóg coś chce nam w tych czasach, w których żyjemy, powiedzieć. Księga Kaznodziei Salomona, pierwszy rozdział. Od wersetu 7. Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera. W dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają. Ludzie się trudzą mówieniem, lecz i tak nikt wszystkiego nie wypowie. Oko nie nasyci się widzeniem, a ucho nie zadowoli się słyszeniem. To, co było, znowu będzie, a to, co się stało, znowu się stanie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Okej? Więc to jest taki fragment, który mówi o tym, że wszystkie rzeczy są w toku i że nie doświadczają swojego spełnienia. Rzeki cały czas płyną do morza, ale nigdy nie sprawiają, że morze się wypełni, a one dalej płyną. Jest powiedziane, że język nie jest w stanie nasycić się mówieniem słów. Tak? To jest dla pastorów takie słowo, którzy przez całe życie nie mogą przestać mówić kazań i ciągle je mówią i ciągle je powtarzają, bo myślą, że w końcu się nasycą mówieniem kazań. Tu jest później powiedziane, że oko nie nasyci się widzeniem. To już nie jest do pastorów, to jest do wszystkich, którzy oglądają Netflixa. Że po prostu próbujemy nasycić nasze zmysły oglądaniem rzeczy, przyglądaniem się rzeczom, podróżowaniem po świecie, chcemy zwiedzać świat, chcemy wszystko zobaczyć. Tu jest obietnica, że nie jesteśmy w stanie doświadczyć tego. I w końcu jest powiedziane, że wszystko, co jest, już było i wszystko, co jest, już będzie. Jesteśmy po prostu jakimś elementem na tej Bożej osi czasu, na osi wieczności jest umieszczone nasze życie. I teraz powiem tak. Dobrą rzeczą jest mieć pragnienia. To jest dobra rzecz, żeby pragnąć rzeczy. Pragnąć założyć rodzinę, pragnąć wstać rano. Ostatnio mój kolega powiedział mi, że mężczyzna, który nie ma długów, nie ma powodu, żeby rano wychodzić z łóżka. Strasznie mi się to spodobało. Akurat on nie ma długów i dlatego pewnie tak sobie dworował z tego hasła. Ale powiem wam, jest coś takiego, że jak ktoś ma dzieci, to ma powód, żeby wyjść z łóżka. Jak ktoś ma kredyty, to ma powód, żeby wyjść z łóżka. Więc pragnienia generalnie, słuchajcie, to jest dobra rzecz. Ja czasami rano mam pragnienie, żeby wstać wcześniej rano, bo mam pragnienie pobyć sam na sam z Bogiem, poczytać sobie Biblię i zrobić to zanim czworogłowa hydra chaosu wyjdzie ze swoich sypialni, czyli Bary, Iza, Przemek i Oliwka i zakłóci moją uwagę swoją obecnością i już nie będę miał tego czasu na czytanie Biblii i czas z Bogiem, więc mam pragnienie, żeby pewne rzeczy wydarzyły się zanim nastąpi chaos. I wiesz, i generalnie żyjemy dlatego, że mamy pragnienie. Bo gdybyśmy nie mieli pragnienia, to przestalibyśmy jeść i byśmy umarli. I nie dlatego jemy, że racjonalnie myślimy i dlatego jemy, tylko że nasz głód i nasze hormony i po prostu i soki trawienne pobudzają nas do tego, żeby jeść. Zaburzenia trawienia polegają na tym, że ktoś traci łaknienie jako po prostu część po prostu zmysłu, odczucia i taki ktoś po prostu przestaje jeść. I słuchajcie, i też dlatego się rozmnażamy, że mamy pragnienie. Gdyby Bóg nie dał pragnień w tej dziedzinie naszego popędu seksualnego, gdybyśmy nie mieli w naszych organizmach libido, to byśmy absolutnie przestali się rozmnażać. Taka jest prawda o ludzkim życiu. Więc wszystkie pragnienia, słuchajcie, one są pożyteczne, one powodują, że coś chcemy, że chcemy zbudować dom, że chcemy zarobić pieniądze, że chcemy zbudować jakąś stabilizację. Nasze pragnienia nas popychają do tego, żeby życie społeczne jakieś budować, żeby zaprosić kogoś na obiad i posiedzieć z nim, żeby pójść gdzieś na Sylwestra, żeby znaleźć się razem z innymi ludźmi w kościele. To wszystko, za to wszystkie rzeczy odpowiadają pragnienia. I pragnienia są dobre. Natomiast następuje zaburzenie pragnień wtedy, kiedy nasze pragnienia przejmują nad nami kontrolę i stają się niezaspokojonymi pożądliwościami i pragnieniem, które już jest niekontrolowane i jest po prostu, i po prostu my to musimy mieć. My musimy mieć. Wiecie, tutaj 1000 lat przed Chrystusem Salomon napisał: oko nie nasyci się widzeniem. A poeta Mick Jagger powiedział: I can get no satisfaction. Wiesz, i to jest przez wszystkie wieki, to jest prawda, że pragnienie, które jest zamienione w głębokie pragnienie, wręcz pożądanie, które nas zaczyna konsumować, ono nigdy nie będzie tutaj na ziemi zaspokojone. I słuchajcie, ja wiem, że teraz dotykam takiego tematu, który w ewangelicznym świecie jest trochę zwichrowany. Nasze ewangeliczne w tej części Europy chrześcijaństwo jest bardzo mocno zbudowane na inspiracji przebudzeń ewangelicznych, charyzmatycznych, świątkowych z Ameryki. Ameryka to jest taki kraj, który bardzo głośno krzyczy kulturowo właściwie od swojego początku, od swojego założenia, już ponad 200 lat, krzyczy, że ty jesteś kreatorem, kowalem swojego życia. I jeżeli chcesz, to możesz. Więc masz. Od Pucybuta do gwiazdy Hollywood. Po prostu przyjeżdżasz jako Irlandczyk, którego nie było stać na kartofle w kraju i którym pół rodziny zmarła z głodu. Przyjeżdżasz do Nowego Jorku i budujesz nowy świat. I to jest dostępne dla każdego. I słuchajcie, i chrześcijaństwo niestety wzięło z tych wartości, z tej kultury, szczególnie nasze ewangeliczne chrześcijaństwo. Więc my w naszych kościołach głosimy: kraj będzie zbawiony, Polska będzie podbita dla Chrystusa, tak? Kościoły muszą być pełne i dopóki nie są pełne, to są złe. Ponieważ dobre to są te, które są pełne, tak? Pieniądze zawsze można zarobić więcej. Jak już nawet nie potrzebujesz, to możesz zarobić więcej, bo możesz dać dla królestwa. I w ogóle nie masz dzieci, to się ogarnij, znajdź sobie męża, żonę i w ogóle w świecie ewangelicznym nieposiadanie małżeństwa jest napiętnowane. Musisz żyć w małżeństwie. I te pragnienia podskakują i one później przestają już być przez nas kontrolowane i nas gnają ku coraz większemu brakowi satysfakcji i spełnienia. No i powiem wam, że to jest po prostu bardzo niebezpieczne i niebiblijne miejsce, bo Biblia mówi, że nie możemy tutaj na tej ziemi zaspokoić wszystkich naszych pragnień i każdego braku satysfakcji. I słuchajcie, w historii Kościoła przez 2000 lat było to po prostu nauczane w Kościele. My teraz ostatnie mamy 100 lat, mamy jakieś takie zaburzone, słuchajcie. Dobry kościół to duży kościół. Dobry chrześcijanin to chrześcijanin, który ma męża, żonę, który ma sukces, zbudował dom, spłodził dzieci, zasadził drzewo i tak dalej. I wiesz, i my żyjemy w takiej kulturze. I teraz, jeżeli komuś z nas zaczyna czegoś brakować, choruje, nie domaga, nie może się ożenić, nie może wyjść za mąż, nie może mieć dzieci, nie może zarobić pieniędzy, nie może kupić mieszkania, na własność musi wynajmować, nagle jest jakieś takie zasysanie, że coś z moim życiem jest nie tak. I potem przyjeżdża prorok z zagranicy i mówi: jak ja się pomodlę, to powstają nowe biznesy. Jak ja się pomodlę, to ludzie chudną. A jak ja się pomodlę, to ludzie grubną. A jak ja się pomodlę, wiesz, i ludzie walą drzwiami i oknami. Dlaczego? Ponieważ są zaprogramowani kulturowo na zaspokojenie swoich pragnień, na zdobycie satysfakcji. Ale słuchajcie, w historii Kościoła widzimy, że było inaczej. Kiedy Kościół zaczynał być coraz bardziej sformalizowany, kiedy zaczęły się mieszać struktury upadającego cesarstwa rzymskiego z Kościołem, to prawdziwy Kościół, który szukał Jezusa, powiedział: A do diabła z takim kościołem i wyszedł na pustynię i zaczął się ruch monastyczny, bo oni powiedzieli, nie o to chodzi w życiu. Żeby napełnić kabzę, zarobić pieniądze i podbić inne narody i żyć w tym czasie niemoralnie i na bakier ze swoim sumieniem. I zaczął się ruch monastyczny w Egipcie, na Bliskim Wschodzie, nawet we Włoszech, w Rzymie. Po prostu chrześcijanie zaczęli wychodzić z miast i zaczęli tworzyć nowe wspólnoty życia. Z tamtego okresu, to jest właśnie około IV wieku, jeden z ojców kościoła, Augustyn, on powiedział, że żeby nie schrzanić cytatu, stworzyłeś nas dla siebie i serce nasze jest niespokojne, dopóki nie spocznie w tobie. Nie ma satysfakcji, nie ma pokoju, nie ma spełnienia, dopóki nasze serce nie spocznie w Bogu. Słuchaj, później mija jakieś 800 lat, 700 lat, pojawia się taki teolog Tomasz Zakwinu, i on sam w swoich rozważaniach zadaje sobie pytanie, kiedy wszystkie pragnienia człowieka mogą być zaspokojone. I to jest w jego pismach teologicznych. I on mówi, jest taki moment, kiedy wszystkie pragnienia człowieka mogą być zaspokojone. Wtedy, kiedy posiądzie już wszystko. Kiedy wszystko doświadczy, kiedy wszystko ma, kiedy wszystko zobaczy, kiedy wszystkiego dotknie, kiedy wszystko poczuje, kiedy wszystko zje, kiedy wszystko kupi, kiedy będzie wszędzie, wtedy zaspokoi się jego pragnienie satysfakcji. A potem oczywiście rozwija, że to jest niemożliwe tutaj na ziemi. I wiecie, i my żyjemy po prostu w takim świecie, który z jednej strony jest programowany ciągłym dążeniem do sukcesu, ale to nie jest prawda, bo to jest tylko hasło marketingowe, bo ono bazuje na pragnieniu spełnienia. Więc ja chcę, ponieważ mam niepokój, że jeszcze nie wszystko w życiu zrobiłem i nie wszystko osiągnąłem tak jak trzeba, w związku z tym muszę być gnany i muszę gdzieś biec. Współczesny teolog katolicki Karl Renner powiedział tak: w męce niewystarczalności wszystkiego uczymy się w tym świecie, że nie istnieje skończona symfonia. Żyjemy w świecie, w którym wszystkim ludziom, którzy żyją na ziemi, zawsze czegoś brakuje. Czy biednym, czy bogatym. Ja mam 56 lat, już mam. Ja co prawda mówię, że mam 56 lat już od 1 stycznia 24 roku, ale tak naprawdę mam dopiero od 16 marca mam 56, ale już od 1 stycznia, jak mnie ktoś pytał, to mówię, że mam 56 lat. Później przyszły urodziny i mówię, że mam 57. I wtedy się obudziłem, że ja już kłamałem przez 3 miesiące wcześniej. Więc nie mam 37, mam 36. 56. Do tego wrócę za chwilę, do 36. Za chwilę wrócę do tego. Niedawno mi przypomniał Instagram taką moją modlitwę, którą nagrałem nad autostradą, bo miał dużo lajków, więc Instagram mi to przypomniał. Taką modlitwę w nocy nagrałem. Boże, nie pozwól, żebym kiedykolwiek był niewdzięczny w moim życiu. Ponieważ wokół mnie jest tak wielu ludzi, którzy zazdroszczą mi mojego życia. Nie pozwól, żebym kiedykolwiek był niewdzięczny za to, co otrzymałem. I tak tam, nie wiem, czy pamiętacie ten filmik, on jest tak nagrany na takiej autostradzie, tam takie gwiazdki lecą i ten mój mistyczny głos tam właśnie. I to właśnie zebrało dużo lajków. Teraz w tym tygodniu mi to wyskoczyło. I słuchajcie, naprawdę, z tej perspektywy ja mogę powiedzieć tak. Ja po prostu mam życie całkowicie pełne sukcesu. Widziałem świat. Byłem na wszystkich kontynentach oprócz Oceanii i Australii. I Antarktydy. A tak to już byłem wszędzie, widziałem. Krajów kilkadziesiąt widziałem. Mam cudowną żonę, mam cudowne dzieci. W ogóle wzorcowe, bo chłopca i dziewczynkę. Nie mogę narzekać, że mam samych chłopców, a nie mam dziewczynki. Nie mogę narzekać, że mam same dziewczynki, nie mam chłopca i dziewczynkę, mam żonę. Mam dom z czerwoną dachówką, jak na rysunku z przedszkola. A w środku pies jest. Jest ogródek, mam kosiarkę do trawy. Jestem po prostu, mam wykształcenie wyższe, i jeszcze ekstra podyplomowe, które kontynuuję. Mam piękny kościół z ludźmi, których mi zazdroszczą wszyscy pastorzy, którzy ten kościół odwiedzają. Zawsze później na obiedzie mi mówią, że Marek, masz fantastycznych ludzi. Pogadałem tak przypadkowo z różnymi ludźmi. To jest kościół fantastycznych ludzi. Słuchaj, i mam fantastyczne plany na dalsze lata życia, ile mi tam ich zostało. Super. I teraz, co powoduje, że ja ciągle walczę wewnątrz z brakiem satysfakcji i ciągle jest coś, co mogłoby być zrobione lepiej? Że pies mógłby nie przynosić do domu pcheł i kleszczy. Że po prostu raz jest za sucho i trawa mi umiera na trawniku, a drugim razem jest za mokro i rośnie jak wściekła i trzeba ją kosić dwa razy w tygodniu. Że dach po 20 latach jest do wyremontowania, bo się jeden kawałek blachy obluzował i kawałek rynny. Niektórzy podzielają mój ból już nawet nie po 20 latach stania domu, ale już wcześniej. Co to jest, że żona wstała, ja do niej mówię, uśmiecham się, mówię dzień dobry, a ona mnie omiata wzrokiem i idzie do łazienki i mnie nie zauważyła? Hello. Nie takie miało być moje małżeństwo. Żeby mnie żona wzrokiem omiatała i wchodziła do łazienki rano, kiedy ja do niej mówię dzień dobry rano. Nie na to się pisałem. Nie pisałem się na to, że kiedy wychodzę do kościoła, to moja rodzina 5 minut później wsiada do samochodu. Nie na to się pisałem. Rozumiesz? I to bulgocze cały czas i ja mogę wszystko znaleźć. Jakbym miał... Ja nie jestem Amerykaninem. Do mnie jak ludzie przychodzą, mówią, Marek, jak się masz? Ja mam od razu listę. To jest jak po prostu z drukarki się wypluwa. Brz, jak z tej drukarki i głowej kiedyś, wiecie, jeszcze 15 lat temu. Drukuje mi całą listę. Byście mnie dzisiaj zapytali, ja mogę się rozsiąść wygodnie jako terapeuty w fotelu i wam powiedzieć o różnych dziedzinach mojego życia, które mnie nie satysfakcjonują. Ktoś przychodzi do mnie i mówi, Marek, ale ty biegasz 4 razy w tygodniu, biegasz po 3, 4, 5 kilometrów biegasz. A ja bym mógł się rozsiąść w fotelu i powiedzieć, tak biegam i co z tego, jak tu mi strzyka i myślę, że po tych 7-8 latach biegania, niestety, ale chyba w maratonie nie wezmę udziału. A bardzo chciałem wziąć udział w maratonie. Chciałem. I co? A w ogóle to mam brodę, bo mi już paru fryzjerów powiedziało, że nigdy nie będę miał brody takiej, jak chcę mieć. Bo mam takie geny, że mam brodę wielokolorową i nierówno rosnącą. A ja patrzę na te Instagramy i chciałbym mieć taką perską. Taką po prostu, że kosisz jak filc to po prostu. Nożem obcinasz... I po prostu siedzi tu taki po prostu jak czapka po prostu żołnierza angielskiego po prostu przed zamkiem. I mi fryzjerzy powiedzieli, pan nigdy takiej nie będzie miał. Co to w ogóle jest za słowa niewiary? Że nigdy nie będę miał takiej brody. Jak on śmie występować przeciwko Bożym obietnicom po prostu. Aż się boję pomyśleć, co się stanie, jak po prostu zacznę mieć coraz większe zakola. Nie wiem, co będę modlił się, jakimi wersetami. Wiesz, i to po prostu jest tak, że naprawdę spotykamy się w gronie pastorów. Wiesz, wszyscy pastorzy pokazują swoje kościoły na transmisjach. Ludzie mówią, Marek, co ty mówisz? Masz fantastyczny kościół, masz fantastycznych ludzi, fantastyczne uwielbienie, macie i te, robicie i wiatro, i konferencje, i żonę, macie i zaangażowanie, i bla, bla, bla. I tyle lat już trwasz w służbie i przyszedłeś tyle problemów i ciągle się unosisz jak ta oliwa na tej wodzie i nigdy się nie utopiłeś i w ogóle o czym ty gadasz? Spokojnie, spokojnie, bracie. Spokojnie, dziękuję Ci za Twoje słowa wiary, ale usiądźmy spokojnie w fotelu, ja Ci opowiem. Opowiem Ci o 3 ludziach z naszego kościoła. Opowiem Ci o 3 ostatnich nabożeństwach. Opowiem Ci o ostatnim spotkaniu dla liderów. I Ci opowiem, żebyś mógł poczuć się, że siedzimy w jednym miejscu. Razem. I rozumiesz? I teraz, jeżeli odnosimy cokolwiek do naszego życia, to dokładnie to widzimy, że nasze życie tak naprawdę tutaj na ziemi jest dopiero co napoczęte. My wszystko, co zaczynamy w życiu tutaj na ziemi, my niczego nie skończymy. Niczego. I chcę dzisiaj takie hasło ewangeliczne dobiegania do celu i kończenia rzeczy, chcę podważyć w tym słowie. Chcę je podważyć. Ponieważ jeżeli rzeczy mogą być dokończone tutaj na ziemi, to nie potrzebujemy ani życia wiecznego, ani Boga, ani zmartwychwstania. Jeżeli satysfakcja jest tutaj na ziemi do zamknięcia, do domknięcia i do dopełnienia, to znaczy, że nasze życie duchowe to jest tylko jakieś plastry na chwilowe boleści w naszym życiu. A nasze życie duchowe to nie są plastry. Nasze życie duchowe i wieczne życie to jest największe wyjaśnienie naszego sensu bytowania na tej planecie cierpienia. Więc my musimy podważyć taką myśl, że będziemy tutaj w tym życiu kończyć rzeczy i je zamykać. Powiem wam teraz, bo padło, że 36 lat mam. Powiem wam tak, to jest też z naszych rozmów z moją żoną ostatnio. Zaczynamy życie jako dzieci. Ja zacząłem życie jako dziecko. I wiecie, co odkrywam? Odkrywam to, że i to potwierdzą psychologowie, potwierdzą terapeuci i psychologowie kliniczni. Wszyscy to potwierdzą. Zaczynamy życie jako dzieci. I powiem wam, że nigdy nie kończymy przez całe życie być dziećmi. Nigdy nasze dzieciństwo się nie kończy. Bo w każdym momencie próby, kiedy jesteśmy dociskani przez życie i cierpimy, to ta warstwa, która się w nas uruchamia, to jest warstwa właśnie dziecka, którego dzieciństwo nie zostało dokończone. Płacz, żal, nieszczęście, potrzeba ukojenia, potrzeba wypłakania się, ojojania, tak? Widzicie, co to jest ojojanie? Ojojojojojojoj, jak się człowiek skaleczy, tak? To my to zachowujemy przez całe nasze życie. Ja to mam. Ja to mam w różnych momentach. Jak mi tak dobrze rypnie coś strzeli, coś tego, to ja po prostu siadam i płaczę. I ktoś powie, no to chyba dobrze, to jesteś prawdziwy. Tak, jestem prawdziwy, to bardzo dobrze. Ale z punktu widzenia psychologicznego, to jest dziecko, które płacze, które potrzebuje ukojenia. Jeżeli nad tym dzieckiem dominuje dorosły, jego wewnętrzny dorosły, to on powie, co ryczysz. I będzie próbował go skontrolować i stłamsić i uciszyć. To nieracjonalne, nic się nie stało, bądź dorosły, nic się nie stało. Ale w prawdzie emocji on tam płacze i potrzebuje ukojenia i ja płaczę. I wiecie, moja prawda jest taka o moim życiu, że moje dzieciństwo się zaczęło, ale ono się nigdzie nie skończyło. Cały czas porcja dziecka we mnie pozostaje i z punktu widzenia, bo też może ktoś zapytać, ktoś, kto może się nie interesuje psychologią, ale to chyba niezdrowe, to chyba wymaga wyrośnięcia i podrośnięcia. Nie, zdrowy emocjonalnie stan to jest taki, że proporcje przez całe życie są zachowane. Że dziecko nie jest stłamszone i zostaje, tylko pozostaje w dobrej proporcji do nastolatka i dorosłego i potrafi we właściwym momencie, we właściwy sposób reagować. Wiecie, i to się zaczęło. I wiecie, moi rodzice, któregoś dnia wracam do domu z technikum i nie ma mojej makatki za łóżkiem, na której była takiej słomianki, takie wiecie, były takie, się wieszało tam różne rzeczy, na szpileczki przypinało. I ja tam miałem herby na szpileczkach miast, które odwiedziłem. To już było takie przygotowanie do służby, wiesz. Odhaczanie krajów, w których głosiłem Ewangelię, to ja wtedy z rodzicami, jak jeździłem, to się kupowało takie znaczki na szpilkę miast, w których byłem. I przyjeżdżam któregoś razu z techniką i nie ma tej makatki z tymi igiełkami. Ja się pytam mamy, gdzie jest, a mama mówi, nie wiem. Jak było malowanie, to nie, poszukaj, może tam gdzieś jest. Tato mój tak samo. Słuchajcie, mój tato umarł i nie wyznał, co zrobił z tymi igłami, a mama, która wciąż żyje, nadal czuje, że mnie okłamuje i nadal mówi, że nie wie, gdzie to jest. Dla mnie to jest symbol po prostu, jak to? Przecież to nie było żadnej napaści, złodzieja nie było, moja siostra z tym nic nie zrobiła, nie przehandlowała. To jest jakby obraz mojego utraconego dzieciństwa, którego mi nikt nie wyjaśnił, dlaczego to zostało utracone. I takich rzeczy jest mnóstwo. Teraz ktoś wrzucił na Instagram gościa gdzieś tam z Ameryki, który komponuje muzykę w stylu lat 80. Zebrał te same instrumenty, te same instrumentaria, te same brzmienia, syntezatory. Zebrał wokalistów, którzy śpiewają tak jak wokaliści, którzy śpiewali w latach 80. I współcześnie komponuje hity, które brzmią jak cytaty muzyczne z lat 80. I to mi akurat wyskoczyło. Słuchaj, zacząłem słuchać tego i nagle po prostu jakbym wsiadł w wehikuł czasu. Nagle jadę, a ja jestem po prostu na dyskotece z moją pierwszą dziewczyną po prostu. Rozumiesz? I z moimi kumplami. I mam koszulę flanelową, którą się zakładało na taką No nie nazywaliśmy tego już dyskotekami, bo dyskoteki to bardziej lata 70. były. No ale na te prywatki, czy co to tam było. I wiesz, moja dusza tam jest. Wszystko, co mamy w życiu, jest ponapoczynane. Potem, po okresie dzieciństwa, przychodzi okres nastoletni. On się charakteryzuje tym, że zaczynamy być buntowani i zaczynamy te niespełnienia dziecięce pokrywać gniewem i buntem i chęcią zmiany. Tak, prześladowano mnie jako dziecko, nie dano mi zrobić tego, co chcę, ale teraz jestem nastolatkiem i zrobię to, co chcę. Są takie trochę okrzyki, jakbym miał tak zilustrować światem politycznym, to są takie krzyki młodych narodowców gniewnych. Pokażemy, jak to będzie. Dziecko płacze, nastolatek przyklina. To taka ilustracja. Ja w moim życiu duchowym, jak się rozwijam, to widzę, że mam takie tygodnie, że płaczę, mam takie tygodnie, że przeklinam. A mam takie tygodnie, że jestem dorosły i wiem, gdzie mnie Duch Święty prowadzi i podejmuję dojrzałe decyzje. Ale przez całe życie mi się to miesza. Ja widzę, że moje życie jest we wszystkich dziedzinach życia rozpoczęte, ale nie jest skończone. Moje życie, jakby to powiedzieć, moje życie płciowe. Czy ono jest dane mi po to, żeby było zakończone? No, tak to nie jest. Lekarze o tym mówią, psycholodzy o tym mówią. Jest tylko rozpoczęte i trwa. I człowiek się starzeje, próchnieje, nadaje się do lekarza i na leki, i na różnego rodzaju operacje, ale nie obumiera, nie umiera, nie wyparowuje mu z głowy to, co było zaczęte w jego życiu. Wszystko, co jest dane nam w życiu, niszczeje, ale jest tylko napoczęte i trwa. Ludzie mówią, dobrze, mam już dzieci, jestem usatysfakcjonowany, jestem rodzicem. Tak, jest usatysfakcjonowany, ma dzieci, więc tak, nie miał dzieci, szukał satysfakcji w tym, żeby mieć dzieci. Ma dzieci, teraz szuka satysfakcji w tym, żeby nie musiał ich przewijać. A potem jak zaczynają chodzić, szuka satysfakcji w tym, żeby nie musiał za nimi biegać, żeby nie wybiegły na ulicę. A jak już nie wybiegają na ulicę, to szuka satysfakcji w tym, żeby się dobrze uczyły i się usamodzielniły. A potem jak wychodzą z domu i są usamodzielnione i zaczynają swoje życie, to ma syndrom pustego gniazda i leczy się do końca życia, bo miał dzieci, a teraz nie ma dzieci, jest starym człowiekiem i zamieszcza posty na Facebooku. Pamiętaj młody człowieku, że ty też kiedyś będziesz stary i też kiedyś będziesz prosił, żeby na obiady do ciebie przychodzono. I rozumiesz? I nasze dzieci, które mamy, to jest tylko napoczęty temat, który będzie trwał do końca życia. Moja mama wyjeżdża po świętach z naszego domu i płacze. I mówi, kiedy się znowu zobaczymy? Mówię, ludzie, już dajmy spokój sobie z takim. Byłem dzieckiem, nie jestem dzieckiem. Temat zamknięty, jesteśmy krewnymi. Mamy to samo nazwisko, ale po prostu bez przesady. Ile można się tak niańczyć po prostu. Ja nie przestaję być dzieckiem, ona nie przestaje być matką. Dzieciństwo jest napoczęte. Macierzyństwo jest napoczęte. Małżeństwo jest napoczęte. Dlaczego są rozwody? Dlatego, że małżeństwa są ponapoczynane, ale ludzie nie dochodzą w nich do satysfakcji, bo nie mogą dojść do satysfakcji. Bo nie można w małżeństwie dojść do satysfakcji. Bo małżeństwo jest tylko napoczęte i dane na jakiś czas, żeby nie było dokończone. Więc nie ma pełni satysfakcji w małżeństwie. Nie ma. W Bogu jest pełnia satysfakcji. Ale nie w małżeństwie. Ludzie nie mają satysfakcji w małżeństwie, więc napoczynają kolejne małżeństwa. To mnie nie zadowala, więc zmieniam danie, zmieniam potrawę. Zaczynam się próbować szukać satysfakcji w kolejnej rzeczy, którą napocznę. Niektórzy tak patrzycie, tak troszeczkę, tak nie bardzo. Ja bym jednak był za takim, jednak byłbym, kto zagłosuje mnie, kto chce jednak, żeby satysfakcja była w małżeństwie. Żebym get to satisfaction. Tak? Wiecie, przychodzą do Jezusa, saduceusze i mówią tak. Miała kobieta męża, ale zmarł, postrubił jej brat ją. Przyszła druga, umarł, wzięła trzeciego męża, czwartego, piątego, iż tak aż chyba do siódmego, nie wiem. I stają przed Jezusa i mówią, i teraz w Królestwie Niebieskim, po tym zmartwychwstaniu, w które ty wierzysz, a my nie wierzymy, to kto będzie jej mężem z tych siedmiu? A Jezus, słuchaj, bez znieczulenia, w ogóle bez znieczulenia mówi, nic nie kapujecie. Małżeństwo to jest temat dla ziemi, a nie dla nieba. W niebie nie ma małżeństw. Będziemy wszyscy jak aniołowie. I teraz co, nam to pasuje? Nam to pasuje? Nie pasuje nam to, bo my po prostu płaczemy nad współmałżonkiem, jak umiera albo choruje. My czujemy brak, coś nas opuszcza. Dlaczego czujemy ten brak? Bo wszystko, co w życiu mamy, jest napoczęte, żeby było dokończone w Bogu i w wieczności. I dlatego, czego byśmy w życiu nie próbowali, to nie zaznamy satysfakcji. Edukacja. Lubicie edukację? Ludzie dorośli mówią do swoich dzieci: ty to masz, cwaniaku, fajnie, jak ja bym chciał wrócić do szkoły. Ja to całe życie powtarzałem moim dzieciom: ty to masz fajnie, ja bym chciał wrócić do twojej szkoły, na twoje studia pójść. Rodzice mi płacili, ja wtedy się bimałem, teraz to ja bym 3 fakultety na raz zrobił. To jest po prostu taki super czas. Edukacja to jest coś, co się zaczyna w życiu i co się nie kończy przez całe życie. Całe życie czytasz książki, oglądasz, sprawdzasz, szukasz w internecie i to się nigdy nie kończy. I choćbyś sobie nie wiadomo jak głowę nabił, to ciągle masz głód, żeby wiedzieć i rozumieć. Dlaczego? Bo nasza edukacja to jest też coś, co jest dopiero napoczęte w naszym życiu. Kariera. Ludzie zaczynają biznesy, zarabiają pieniążki. Cyk, cyk, cyk. I na jakim by poziomie nie byli, to myślą o tym, jak będzie, jak już zarobią 2 razy w stosunku do tego, co teraz mają. Jak mają więcej, to nie mówią już: Jezu, dzięki ci, doświadczyłem spełnienia. Zarabiałem 3000, pamiętam jeszcze, jak zarabiałem 3000 brutto i się modliłem, żeby zarabiać 6000 brutto. Pamiętam ten dzień. Panie Jezu, dzisiaj jest ten dzień, że zarobiłem 6000 brutto. Jak jestem wdzięczny, bo pamiętam te modlitwy, kiedy modliłem się i zarabiałem 3000 brutto. Teraz zarabiam 6, mogę umrzeć. Już więcej mi nic nie potrzeba. Już nie muszę nigdy zarobić nic więcej. Jestem spełniony. Patrzycie na mnie jak na kosmitę i słusznie, bo to jest po prostu abstrakcja. Bo ile byś nie zarobił, brutto, netto, zawsze sobie myślisz, że pewnego dnia problemy cię opuszczą. Takie jest życie. Życie w każdej dziedzinie życia jest dopiero co napoczęte. I ten głód, który za spełnieniem, ten niepokój, to jest pragnienie Boga. To jest pragnienie Boga w nas. Nasze pragnienia nie mają końca. To są wieczne pragnienia umieszczone w nas, które pokazują na to, że istnieje Bóg i że istnieje życie wieczne. I każde z pragnień, które mamy, możemy podporządkować głodowi Boga i wtedy one dopiero lądują we właściwych szufladkach i w właściwych miejscach. Wtedy możemy dokonywać rozróżnienia między pragnieniami, ponieważ rozumiemy, że nasze ostateczne, pełne spełnienie jest w Bogu, w którym się odnajdujemy. Inaczej naszemu życiu towarzyszy niepokój. Bóg dał ci wszystkie pragnienia, jakie w sobie nosisz. Począwszy od tych fizjologicznych, głodu, potrzeby rozmnażania się, poczucia bezpieczeństwa z samego dołu, piramidy Maslowa, piramidy potrzeb. To wszystko Bóg w nas włożył. I to trwa wiecznie w nas. I jeżeli jest niezaspokojone, to budzi niepokój. A ten niepokój powoduje, że zaczynamy źle żyć. Bo zaczynamy biec za próbą zaspokojenia tych wszystkich rzeczy, w sposób, w którym nie znajdziemy zaspokojenia. Więc potrzebujemy się wszyscy zatrzymać swoje życie, spojrzeć na swoje życie, spojrzeć na to, że to są procesy i zacząć szukać spełnienia w Bogu. Halleluja. Dobrze, i kończymy. Otwórzmy teraz drugi fragment, to będzie na zakończenie. 2 do Tymoteusza, 4 rozdział. Paweł mówi tak, i to jest werset, który jest poza kontekstem używany w kościołach. Wyrwany z kontekstu. 2 do Tymoteusza 4 od 6. Albowiem niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Teraz oczekuje mi wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Ten werset 7 wyrywa się z kontekstu. Bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem i się go dokleja do każdej dziedziny życia. Ciężko pracowałem, zarobiłem, jestem bogaty. Byłem chory, wyznawałem, Bóg mnie uzdrowił. Nie miałem dzieci, modliłem się, Bóg mnie uzdrowił, mam dzieci. Ale wiecie, ten werset tutaj, w tym fragmencie, jego kontekst jest taki, że Paweł mówi: nie widzę możliwości na dalsze kontynuowanie mojego powołania. To, co mogłem zrobić w moim powołaniu, już zrobiłem i to jest koniec. I teraz czeka na mnie nagroda. Ale ja wiem, że gdybym w tym momencie, jak ten Paweł pisał to, ja bym mógł stanąć przed nim twarzą w twarz i powiedzieć: Pawle, Ale załóżmy tak czysto hipotetycznie, bo ty przez Ducha Świętego jesteś absolutnie przekonany, że to już koniec i już więcej nic nie zrobisz w swoim powołaniu. Gdybym ja mógł poprosić Boga i dałby ci 10 lat jeszcze życia, żebyś mógł jeszcze przez 10 lat głosić Ewangelię i pojechać do Celtów, do Brytanii, albo gdzieś tam do Hiszpanii, albo jeszcze do Afryki Północnej. Gdybym ja poprosił Boga o 10 lat. Tak hipotetycznie. Paweł, chcesz? To wiecie, co by Paweł powiedział? By powiedział, chcę. Bo on całe życie był goniony tym pragnieniem i powiedział, biada mi, jeśli bym nie głosił Ewangelii. Ewangelia jest mocą Bożą, to jest mój przywilej i biada mi, gdybym nie głosił. Natomiast tu mówi, że dokonał, dlatego, że na tym etapie jego powołanie było zakończone i on to widział przez Ducha Świętego. Ale jeżeli my taki werset bierzemy i rozciągamy go, słuchaj, na każdą dziedzinę życia, to my błądzimy i my ciągle tylko podniecamy swój brak satysfakcji kolejnymi głodami. Teraz powiem wam tak ze strony świata, który nas otacza. Reklama to jest dosłowna próba spieniężenia naszych niepokojów. Każda reklama, każdy marketing to jest dosłowna próba spieniężenia naszych niepokojów. Bo reklamy o czym mówią? O tym, że nie masz i możesz mieć. Że gdzieś nie byłeś, a możesz być. Że czegoś nie doświadczyłeś, a możesz doświadczyć. W każdej dziedzinie rzeczy, w której można coś sprzedać, czy edukację, czy turystykę, czy spędzanie czasu, nawet piwo się sprzedaje na przyjaźń, której nam brakuje, to są, reklama jest dosłowną próbą spieniężenia naszych wewnętrznych niepokojów związanych z niespełnieniem. I słuchajcie, my, jeżeli słowo mówi, abyśmy nie żyli tak, jak żyje cały świat, to jedna z pierwszych rzeczy, to powinniśmy ogarnąć się w zobaczeniu siebie z perspektywy naszych niespełnień. O czym one mówią? Bo droga w kierunku, dobra, jest ciężko, mam brak satysfakcji, tego jeszcze nie mam i tamtego nie mam, ale kiedyś będę miał, to może być droga ku frustracji, która nigdy w życiu się nie skończy i nigdy nie będziesz w stanie rozsiąść się ze swoim życiem i uwielbić Boga. Nasze spełnienie jest w Bogu i dlatego te pragnienia są tak silne, bo Bóg jest wieczny i one tylko w wieczności mogą znaleźć swoje spełnienie. Tak jak powiedział Tomasz z Akwinu. Zawsze chcemy więcej i zawsze będziemy chcieli więcej. I to może się spełnić tylko w Bogu. Teraz mam też taką ilustrację z tego wyjazdu do Elbląga w piątek. To jest moja taka osobista rzecz. Iza o tym wie. Ja tam, kiedy mieszkałem do 15 roku życia, już wtedy w szkole podstawowej interesowałem się historią tego miasta. Dużo o tym czytałem, o tym mieście. I autentycznie przeżywałem to miasto. Z drugiej strony słuchałem dużo od moich rodziców. Moi rodzice przyjechali do tego miasta w 1948 roku, gdzie to było morze ruin. Szabrowników pełno, pustynia, ruin, ziemie odzyskane. Moja mama i mój tata. Co powiedziałem? Coś źle, tak? Tak, w 1948 roku moi rodzice jako dzieci przyjechali do Elbląga. Byli dziećmi wtedy. Więc jeszcze jest do tego, co ja badałem z historii, co czytałem w książkach, dochodziło ich wrażenia. Moja mama opowiadała, że dla niej miasto było okropne przez całe jej życie, ponieważ oni zamieszkali dosłownie 300 metrów od głównej katedry świętego Mikołaja, która stoi w centrum Elbląga. I między jej domem a tą katedrą było morze ruin. Starówka została podpalona i zburzona po wejściu rosyjskich wojsk. Cegły ze starówki były wywożone na odbudowę Gdańska i na odbudowę Warszawy. I dopiero na początku lat 60., 15 lat po wojnie, zaczęto sprzątać to centrum zburzone miasta. I ono później było puste, jako puste trawniki. To jest ten okres tych moich 15 lat życia, gdzie tam był trawnik. Ale kiedy już wyjechałem w 83 roku, zaczęto odkopywać fundamenty. I dzisiaj przeprowadzono na tym Starym Mieście retrowersję i na kształcie kamienic odbudowano bryły, które nie są, to nie jest tak jak starówka warszawska, żeby oddać detale, tylko żeby oddać kształt brył i zachować układ ulic. I ona dzisiaj jest odbudowana jako takie nowe miasto na Starym Mieście. Wiesz, i te wszystkie emocjonalne historie moich rodziców, ja to wszystko czytałem. Potem wyjechałem do internatu, jak miałem 15 lat, I już wtedy, jak wracałem za każdym razem do rodziców na święta, na ferie, na wakacje, to we mnie był taki wzbudzony, silny po prostu nostalgia, ale połączona z takim odczuwaniem straty. I powiem wam, że za każdym razem, to jak z Izą jeździłem, byliśmy już małżeństwem i odwiedzaliśmy moich rodziców, kiedy moja mama jeszcze tam mieszkała, później się wyprowadziła do innego miasta, do mojej siostry. Ale kiedy tam jeszcze mieszkała, za każdym razem przyjechaliśmy, byście musieli tak popytać Izę o tym, nie wiem jak to nazwać. Ja siebie wtedy na tych wszystkich odwiedzinach to źle podsumowywałem. Właśnie ten mój wewnętrzny nastolatek oskarżał tego to wewnętrzne dziecko. Więc mój nastolatek mówił: Ciuka, jesteś świr, jesteś debil, jesteś idiota. Co ty przeżywasz? Czemu ty płaczesz, jak chodzisz po tych ulicach? Czemu jak ty zaglądasz w tą historię, to się wzruszasz? Czyli nastolatek wewnętrzny oskarżał tego dzieciaka, a moja żona była tego obserwatorem. Ja wtedy, na początku mojego chrześcijaństwa, próbowałem to połączyć z demonami. Że w tym mieście są takie szczególne zwierzchności, bo tu jest depresja żuławska, zaraz są raczki elbląskie obok, minus 2 metry pod poziomem morza, tu po prostu to było zniszczenie, tu śmierć, Niemcy, którzy uciekli z tego miasta, wypędzeni, jak oni siebie nazywają, tak? Słusznie, emocjonalnie. Oni przeklinali, jak wyjeżdżali to miasto i to pewnie jak ja tu przyjeżdżam, to ja doświadczam tych zwierzchności, które tu są. Ale wiecie, po latach ja wiem, co to jest. Po latach ja wiem, że ja głęboko w moich emocjach jestem związany z tym miastem i z zrozumieniem tych procesów, które się dzieją, które są związane ze stratą. I wiecie, ja to jako człowiek w podstawówce, który studiuje historię z wypiekami na twarzy, on to przeżywa, to jest dziecko, które przeżywa. Wiecie, ja czytałem o historii Elbląga. Najpierw to było Truso, to była taka osada, taki port nad jeziorem Drużno, gdzie całe Żuławy wtedy były morzem i były zalane. I pewien podróżnik z Danii, to było gdzieś około 6-7 wieku, przypłynął tam, nazwał to miejsce, tak jak oni nazywali to, Truso. To był wielki port, to było coś takiego jak Wolin w tamtym czasie. Celtowie, wikingowie, wielka faktoria taka na całe tereny wschodnich Prus. On tam przyjechał i to opisał. To było jeszcze zanim święty Wojciech tam, 100 lat zanim święty Wojciech tam wylądował i został zabity. W latach 80. Doktor archeolog z Elbląga odkrył te tereny przy pomocy georadaru. Zidentyfikował to miejsce, dokładnie gdzie ono jest. Jak zaczęliśmy kościół w Elblągu około 5 lat temu, któregoś popołudnia, mówię, dobrze, kościół się zaczął, a misja każdym razem, słuchajcie, podskakuje. Jak pierwszy raz pojechałem po wielu latach, kiedy Leszek chciał zacząć ten kościół i wracałem od niego, to jadąc przez cały Elbląg ryczałem jak dziecko. Po prostu wszystko mi podskakiwało. I jak już zaczęliśmy kościół, mówię, muszę pojechać zobaczyć to Drużno. Pojechałem w to miejsce tych odkrywek archeologicznych, chodziłem tam i ryczałem. Wtedy jeszcze nie rozumiałem, o co tutaj chodzi. Wiecie, cała ta historia. Pierwszy krzyżak Hermann Blank, który w 1238 roku zaczął na surowym korzeniu, jak to się nazywało, budować miasto. Później historia Dominikanów. Historia spalenia przez mieszczan w czasie pruskiego powstania Zamku Krzyżackiego w około 1440 roku. Więc miasto wyzwoliło się od krzyżaków. Później wpływy królów polskich. I główny port Polski przez jakiś czas, bo Gdańsk był miastem hanzatyckim wyzwolonym. Potem rozwój przemysłu, kapitalizm, jeden z głównych portów Niemiec, budowanie łodzi podwodnych, potem władza Hitlera i potem ta katakomba. Tak jak to jeden śmiesznie polski polityk przekręcał, tak jak i ja. I destrukcja miasta do zera i 100% wymiany mieszkańców miasta. I przyjeżdżają jacyś ludzie, repatrianci z różnych stron. I później mój tata, który jest pokoleniem Niemców. I moja babcia, która jest Niemka. I mój tata, który nie zna języka polskiego, ale Polak z nazwiskiem polskim, ale z ojcem Polakiem, matką Niemcą, przyjeżdża w 1948 roku do Elbląga i uczy się języka polskiego w szkole, jest prześladowany jako hitlerowiec, bo nie potrafi mówić po polsku. I potem ja wrastam, urodzę się w latach 60. Książki, otoczenie mówi do mnie, moi rodzice mówią do mnie i ja jako facet w wieku 50 lat, przyjeżdżając do miasta, wzruszam się i płaczę. Teraz pojechaliśmy na to otwarcie kościoła. Iza mówi: Marek, może tak zrobimy sobie, tak wyjeżdżając z miasta, tak się przejedziemy w poprzek miasta. Ja mówię: Iza, nie rób mi tego. Nie rób mi tego, mi wszystko podskakuje. Ale wiecie, ale Duch Święty mi już od jakiegoś czasu, od paru lat zaczął mi mówić: Marek, te wszystkie twoje emocje związane z tym miastem i te takie zakodowane traumy historyczne są właśnie z tego względu, że w tym życiu wszystko, co mamy, to napoczynamy. Zaczynamy coś. I bardzo pragniemy dopełnienia. Ja bym bardzo sobie życzył, żeby Truso w tamtym miejscu, gdzie było zbudowane, żeby tam wyrosło miasto. Żeby po prostu nigdy nie było palone, nigdy nie było niszczone. Żeby nie przychodziło z rąk do rąk, żeby ludzie nie byli mordowani. Żeby ta chwała Hanzy i Holendrów i Anglików, którzy budowali to miasto w okresie renesansu, żeby tam została. Żeby te zbory menonitów, które funkcjonowały i które jeszcze są, te kamienice, w których były zbory menonickie, żeby do dzisiaj funkcjonowały. Ale nie funkcjonują. I budzi się żal niespełnienia. Dlaczego? Bo rzeczy w tym życiu i na tej ziemi mogą być tylko napoczęte. Jeszcze do tego wrzucę, wiecie, dlaczego tak się akurat poruszam i za długo może mówię o tym Elblągu, bo was to pewnie w ogóle nie obchodzi. I zrozumiałe to jest, bo nie jest to wasza ojczyzna, ale ta mała ojczyzna. Ale też tydzień temu przeczytałem historię Elbląga z lat 45-46. Co tam się działo? Napisał to człowiek, i to jest zagadka dla mnie, bo napisał to gościu pod pseudonimem. I próbowałem szukać w internecie, nawet dotarłem do kobiety, która zaprojektowała okładkę do tej książki, która nie chce mi zdradzić nazwiska autora. Wydawnictwo też nie chce zdradzić, bo nazwisko ma podpisane z autorem kontrakt, że nie ujawni jego prawdziwego nazwiska. Jest pod pseudonimem wydana książka. Podejrzewam, że on jest jakimś dzieckiem tych pierwszych osiedleńców w Elblągu po II wojnie światowej. Historia opisana jest dramatyczna, więc być może ona dotyczy jego rodziny. I wiecie, przeczytałem tą książkę z wielkim wzruszeniem i na końcu tej książki jest epilog. I on mówi tak, i w tym epilogu on apeluje do współczesnych mieszkańców Elbląga. Autor, to jest beletrystyka, tak? To nie jest dokument, to jest taka jakaś tam opowieść, tak? I on mówi, że on apeluje przez tą książkę do mieszkańców tego miasta, współczesnych, żeby nie próbowali odbudowywać przeszłości, żeby nie próbowali konserwować przeszłości, żeby nie próbowali się odcinać od przeszłości, ale rozumiejąc tożsamość i życie tego miasta, żeby budowali nową przyszłość, do której są przeznaczeni. Przeczytałem i sobie myślę, to jest niemożliwe, żeby niewierzący ludzie takie rzeczy pisali po prostu. To jest niesamowite. A jestem przekonany na 100% po fabule tej książki, że to nie jest żaden nowonarodzony człowiek. Ale wiecie, wieczność mieszka w sercach wszystkich ludzi. I w sercach wszystkich ludzi jest ten niespełniony głód tutaj, tego ziemskiego, dotychczasowego życia na ziemi. I słuchaj, nie wiem, to jest pierwsze kazanie, nie wiem, czy będą kolejne w tym stylu, ale zachęcam cię, żebyś spojrzał na swoje życie bardziej niż kiedykolwiek z tej perspektywy, że twoje życie tutaj jest zaledwie napoczęte, albo inaczej, jest w każdej dziedzinie niedokończone. Nasze spełnienie jest w Bogu, zmierzamy do wieczności. Człowiek, który żyje tutaj na ziemi tak, jakby miał tutaj na zawsze zostać i doświadczyć spełnienia, jest człowiekiem pożałowania godnym. Bo na 100% z tym, co tutaj czytamy, on rozminie się ze swoim celem, który jest zakorzeniony w jego sfałszowanym pragnieniu. To jest tutaj wyraźnie wyryte. Więc słuchajcie, zachęcam was, żebyśmy połączyli nasze pragnienia i nasze spełnienie z Bogiem, w którym jedynie jest spełnienie. I teraz nawiązując do tego obrazu terapeutycznego, kiedy nawiązujesz swoje życie i swoje pragnienia z wiecznym Bogiem, wiecznym Ojcem, to wtedy dochodzisz do miejsca rozrastania się tego dojrzałego człowieka w tobie, o którym mówi list Efezjan. Aż dośniemy wszyscy do męskiej doskonałości, do pełni Chrystusowej. Staniemy się mężczyznami i kobietami w dobrej proporcji, zachowując trochę z buntowniczego nastolatka, walczącego Kaleba i Jozuego młodego. Zachowamy trochę z dziecka, które zawsze szuka opieki ojca. Ale będzie w nas też dojrzały mężczyzna, dojrzała kobieta, która podejmuje decyzję na podstawie posłuszeństwa Bogu i mówi: wiem, że mój czas na tej planecie jest ograniczony, wiem, do czego jestem powołany, wiem, w co warto cisnąć, nawet jak nie doświadczę spełnienia, ponieważ to jest dobre z założenia Bożego objawienia i z założenia prawdy Bożej. I słuchajcie, i wtedy się zaczyna dobre życie. Wtedy zaczyna się pożyteczne życie. Nastolatkowie budują świat tak, jakby chcieli proch wymyślić. Dzieci płaczą nad swoim życiem tak, jakby ono już miało się skończyć i nigdy nie powstać. Płaczą nad każdym stłuczonym kolanem tak, jakby już ich po prostu śmiertelna choroba dopadła. Nastolatkowie tylko dlatego, że nie mogą uciec z lekcji, przeżywają tą stratę tak, jakby ktoś im chciał zabrać wypłatę i najlepszy zawód. Ale dojrzały człowiek przeżywa te rzeczy w różnych momentach. Ja lubię być człowiekiem z krwi i kości. Ja lubię płakać. Niedawno przekląłem na Facebooku i zostałem skarcony i skasowałem posta, bo był w poście, było przekleństwo. I tak patrzę na to z dwóch stron. Z jednej strony, jako dorosły człowiek nie powinienem przeklinać na Facebooku. To jest złe. Ale jako człowiek, który jest z krwi i kości, który lubi być sobą, odebrałem za ten post wiele pochwał, że proszę, pastor, a jednak człowiek. Nie każdy pastor przestaje być człowiekiem. Są tacy, którzy nadal są ludźmi. Wiesz, ja się cieszę z tego, że jestem dzieckiem, że jestem nastolatkiem, że potrafię się buntować, że potrafię płakać nad sobą, że potrafię się użalić. Ale to, co jest moim celem, to dążę do pełni Chrystusowej, do bycia mężczyzną. I do tego, żeby nie szukać spełnienia w zaspokojeniu fałszywym swoich niepokojów, które rodzą się tylko dlatego, że nie rozumiem, że moje prawdziwe spełnienie jest w Bogu. Amen. Nie wiem, jak się wam podobało to słowo. Może to jest... Ja takiego słowa chyba nigdy nie powiedziałem. Może podobne mówiłem, ale takiego to nie powiedziałem jeszcze. I myślę, że to jest jakaś prowokacja do tego, żeby spojrzeć na swoje życie. I wiesz, wtedy jak patrzysz i się rozglądasz i myślisz sobie, hello, ale przecież wszyscy ludzie tak żyją. No właśnie. I co oni czują? Oni czują zgubę i zniszczenie. Oni są bez Boga, bez Ewangelii. I wtedy jako ten dojrzały człowiek zaczynasz czuć zdrową potrzebę głoszenia Ewangelii. Nie po to, żeby pokazać, że nasza wiara jest dobra. To jest słaba ewangelizacja. Nie ewangelizacja, żeby zapełnić Kościół. To jest słaba. To jest akwizycja. Ale dojrzała Ewangelia jest wtedy, kiedy wiesz, że wiesz, że wiesz, że życie jest wieczne i każdy człowiek będzie rozliczony za to, co napoczął w swoim życiu, jak napoczął i co zrobił z tym napoczętym życiem. Jest sąd, jest zamknięcie, jest rozliczenie, jest, jak mówi słowo, nagroda za uczynki dokonane w ciele, do których przeznaczył nas Chrystus. Wtedy, kiedy to wiemy, stajemy się dojrzali i zaczynamy też w dojrzały sposób głosić Ewangelię ludziom, bo wiemy, w jakim miejscu oni są, dlatego że wiemy, w jakim my jesteśmy. Ale to dopiero z takiego miejsca. Kiedy zostajemy, jesteśmy niemowlikami w Chrystusie i myślimy sobie, przytul mnie Boże, chcę odczuć Twoją obecność. To potem trochę tak patrzymy na wszystkich zgubionych ludzi z tej samej perspektywy i mówimy, będzie dobrze i nie mówimy im Ewangelii. Bo mówimy z perspektywy tego dziecka ze zbitym kolanem. Ale kiedy wyrośliśmy z bycia dziećmi, albo dodaliśmy do bycia dziećmi dorosłe życie, dodaliśmy do bycia nastolatkami nasze dorosłe życie, to możemy przyjść do człowieka, który jest zagubiony, zbuntowany, sfrustrowany, niespełniony i powiedzieć mu naprawdę, spokojnie i naprawdę w mocy Ducha Świętego, że nadzieja dla jego życia jest w Chrystusie. Jeżeli odda Bogu swoje życie, jeżeli narodzi się na nowo, jeżeli przyjmie moc Ducha Świętego, to będzie podłączony do gwarantowanego spełnienia, które jest w życiu wiecznym. I wtedy jego życie tu na ziemi też nabierze właściwej perspektywy i będzie mogło być spełnione w sposób pożyteczny, budując to, co tutaj ma być zbudowane. I pomnażając talenty, które zostały dane na ten czas tutaj na ziemi. Bo talenty nie zostały nam dane po to, żeby były w wieczności, ale żeby je tutaj pomnażać na ziemi. Amen. Okej. No dobrze, tak po waszych minach albo chybiłem, tak patrzę na wasze miny, albo po raz pierwszy powiedziałem słowo. Moja żona mówi, że jak pierwszy raz mówię jakieś słowo, to sam się jeszcze z nim procesuję i męczę, więc może być problem z odbiorem. Ale może niektórych zaszokowało i to jest powód waszych min, taki jakie macie. Nie wiem, która opcja działa. Może wszystkie naraz po trochu. Ale wierzę, że jestem przekonany, że nie skłamałem dzisiaj. Że nie kłamałem, mówiąc dzisiaj do was, że nasze życie tutaj we wszystkich ziemskich wymiarach jest co zaledwie napoczęte. I nie będzie dokończone, tak jak sobie często wyobrażamy. Nie zbudujemy tu żadnych imperiów. Nie zbudujemy tu żadnych trwałych rzeczy. Możemy próbować zbudować piramidę. A później przyjedzie jakiś Amerykanin, tak jak słyszałem wielokrotnie, przyjeżdża jakiś Amerykanin do Gizy, staje i pi, na zdjęciu to wyglądało większe. I nie rozumie, że patrzy na 6000 lat historii. Rozumiecie? Więc to jest właściwa perspektywa. Dobrze. Kończymy. Halleluja. Zbliża się 13. Powstańmy. Duchu Święty. Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś z nami. I dziękuję Ci, że mówisz do nas. Duchu Święty, ja dziękuję Ci, że Ty przez wszystkie lata do mnie cały czas mówisz. I cały czas mnie prowadzisz. I w jakim miejscu niesatysfakcji, niespełnienia się znajduję, to Ty mi pokazujesz nadal kierunek i drogę, którą mam iść. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że nigdy nie zabrakło mi sił, żeby biec dalej. Panie, dziękuję Ci, że moje życie jeszcze nie jest skończone i nie mogę powiedzieć jak Paweł, bo jestem ciągle jeszcze gdzieś w połowie drogi i ciągle biegnę i chcę wykonać wszystko, do czego mnie powołałeś. Ale Panie Jezu, dziękuję Ci też, że przychodzisz do mnie z miłosierdziem i łaską i pokazujesz mi, nie buduj imperiów ziemskich. Panie, dziękuję Ci, że mi to pokazujesz. Dziękuję, że pokazujesz mi, czym jest prawdziwe ojcostwo, czym jest prawdziwe macierzyństwo, że pokazujesz mi, czym jest duchowa odpowiedzialność. Pokazujesz mi, czym jest prawdziwa Ewangelia. Jezu, dziękuję Ci, że jesteś dobry i napełniasz moje życie skarbami. Panie, dziękuję Ci, że te skarby, którymi Ty napełniasz moje życie, do ziemskich mają się nijak. Dziękuję Ci, Jezu, jesteś dobry. Dziękuję Ci, że jesteś dobry. Dziękuję Ci, że jesteś dobry. Panie Jezu, daj nam wszystkim łaskę zatrzymywania się, żebyśmy nie ulegali reklamom, które chcą spieniężyć nasze niepokoje i spieniężyć nasze życie na próżne rzeczy. Panie Jezu, wprowadzaj nas coraz głębiej. Duchu Święty, szukamy Ciebie. Duchu Święty, modlę się. Duchu Święty, przyjdź, wylej swój ogień. Duchu Święty, przyjdź i wylej swój ogień na nasze życie. Duchu Święty, przyjdź i wylej swój ogień na nasze życie. Wylej swój ogień. Wylej swoją ciszę, żebyśmy słyszeli Ciebie takim, jak mówisz wyraźnie. Duchu Święty, potrzebujemy tego i oczekujemy. Duchu Święty, potrzebujemy tego i oczekujemy. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Halleluja. Sherila kirala marala sebro derele sitra keremene setra tereleja la shera la vreleja. Sherdiora la kila malala setro terebe setra keremeneja la rakerebede keremeneja. Sherdiora la kila la marala setra terele mereleira. Halleluja. Halleluja derdi barala sera laja. Panie Jezu, ja powierzam na swoje ręce na te nadchodzące dni, miesiące, żebyśmy słuchali Ciebie. Duchu Święty, w tym czasach, w których żyjemy, jakie by one nie były, potrzebujemy być blisko Ciebie, Duchu Święty. Chcemy stanąć jako wypróbowani pracownicy przed Tobą, jako wypróbowani niewolnicy, jako wypróbowani Twoi słudzy, którzy wypełnili Twoją wolę. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś dobrym Bogiem. Uwielbiam Ciebie. Amen. Amen. Dobrze, czuję, że jest taki punkt zawieszenia, ale niech to Duch Święty dokończy to i niech dokończy tą pracę. Amen.